Proszę, otwórzcie Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział, ten urywek, który przeczytał Sebastian. I przeczytam pierwszy trzy wersety. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, wersety 26-28 na sam początek. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją, przede wszystkim za Twoją niepojętą miłość, którą nas umiłowałeś. Dziękujemy Ci, Boże, że powodowany miłością posłałeś swojego Syna, jedynego, najdroższego Syna na świat po to, żeby nas ocalić. Dziękujemy Ci, prosimy o wybaczenie, że jakże często, czy też lekceważymy, czy też niedoceniamy, nie postrzegamy większej chwały tego, co uczyniłeś. Dziękujemy Ci za to. Prosimy, zechciej teraz poprowadzić nas w chwałę swoich dzieł poprzez swoje słowo. Amen. Słuchajcie, dzisiaj jest Wigilia. Wigilia Bożego Narodzenia. I takie mam wrażenie, że jakoś Was nastawię. A później roześlę z życzeniami spokojnych świąt. Dlatego, że częściowo będę mówił o Marii i Maryi, o tych dwóch osobach. Ale dzisiaj Wigilia i o co chodzi w Wigilii? No w Wigilii chodzi o takie banalne pytanie. O co chodzi w Wigilii? O co chodzi w świętach? No i oczywiście w Wigilii chodzi o to, i to wcale nie jest takie oczywiste. W Wigilii niestety. W Wigilii chodzi o to, o co chodzi w tym urywku. To, co jest sednem tego urywka, to jest sednem właśnie w Wigilii. Słuchajcie, niestety wszyscy zostaliśmy w jakiś sposób przetrąceni. Dlatego, że kiedy czytamy ten urywek, to myślimy o innym sednie niż to, które jest w środku, jak zwykle pokolorowane, w środku, żeby czasami, żebyśmy się przypadkiem nie rozminęli z tym, o co chodzi w tym urywku. Właśnie w tym urywku chodzi o łaskę, ale od Boga. Chodzi o kogoś, kto się ma urodzić, kto się pocznie, kto na imię ma Jezus, kto jest Synem Najwyższego, kto będzie wielki. To jest sedno tego urywka. Tak więc ten urywek skupia się na Jezusie, skupia się na dziełach Bożych, a nie na Jego mamie, nie na mamie Jezusa. Otóż Bóg zaprowadza nowe stworzenie, stare przyniosło śmierć i zniszczenie, stare okazało się impotentne. Dlaczego? No bynajmniej nie dlatego, że Bóg zawiódł, ale ludzie zawiedli, królowie zawiedli. Słuchajcie, przechodzimy w naszych zwykłych kazaniach przez pierwszą i drugą królewską. Omawiamy pierwszą i drugą królewską. I właśnie tam jest mowa o jednym, jedynym wymogu w stosunku do królów. Królowie mieli jeden, jedyny wymóg, który Bóg im stawiał. Nic więcej. Tylko jedna rzecz była od nich wymagana. A tą jedną rzeczą było to, żeby słuchali proroków. Mieli słuchać proroków. Pamiętacie, że zamiast tego prorocy musieli się chować po jaskiniach, zamiast tego prorocy musieli uciekać i drżeć o swoje życie. Jak się okazało, królowie okazali się jednak niewierni, zlekceważyli proroków. Salomon wybudował świątynię, a później, prędzej niż zdążysz powiedzieć Indiana Jones, porzucił swojego Boga. Bóg jednak okazał się wierny i te obietnice, które, jak widzimy tutaj, jest mowa w 32 wersecie, te obietnice, które dał Dawidowi, wypełnił. I słuchajcie, Wigilia właśnie opowiada o obietnicach danych Dawidowi, o świątyni, którą jesteśmy my, i o zbawieniu. Słuchajcie, cały tekst skupia się, jak to widać, skupia się na czym? Jakbyśmy podsumowali, na czym skupia się ten tekst? No i oczywiście pierwsza rzecz, która powinna nam się momentalnie rzucić w oczy. No, oczywiście chodzi o dzieło kogo? Czyje dzieło? Oczywiście dzieło Trójjedynego Boga. Zaczyna się od Boga, później poprzez Jego Syna, który przychodzi na świat. I następnie ten schemat, który Maria wypełni, i ten schemat, który również jest schematem, który obowiązuje w naszym życiu. Oto Bóg nas powołuje, oto Bóg ma plan, Jego Syn przychodzi, aby ten plan wykonać. I teraz kto wspomoże nas w wykonaniu Bożego planu? Kto wspomoże Marię? Kto upewni się, że Boży plan zostanie wykonany? Oczywiście Duch Święty. Duch Święty przychodzi i On jest tym, który nas pociesza, On jest tym, który nas umacnia, On jest tym, który upewnia się, że to, co Bóg obiecał, Jego plan zostanie w pełni wykonany. Tak więc cały ten tekst, jak widzimy, skupia się na dziele Trójjedynego Boga, na chwale tego dzieła. Bóg raduje się, jak wiemy, ze swoich dzieł. Tak więc wszystko w tym tekście nie skupia się ani na Marii, ani na jej wierze i oddaniu, ani na aniele. Wszystko skupia się na Bogu i Jego Synu. I oczywiście można mówić kazania na różne tematy z tego urywka, ale słuchajcie, nie ma. Można mówić kazanie na przykład z wersetu 28 i 38. I wszedłszy do niej, i anioł odszedł od niej. Można powiedzieć kazanie na temat tych słów, i mówię wam, że byłoby to kazanie ku zbudowaniu nas wszystkich. Ale nie ma najmniejszej wątpliwości, co jest głównym przesłaniem tego urywka. Tak więc jest wiele różnych rzeczy, na których można się skupić, jednak głównym przesłaniem tego urywka, no to jest oczywiste, obiektywne i nie ulega żadnej wątpliwości, co jest głównym przesłaniem. Słuchajcie, jeżeli o tym będziemy pamiętać, o tym, co jest głównym przesłaniem tego urywka, to zobaczymy ten urywek, cały ten urywek we właściwym świetle. Przestanie nam się kićkać i mylić i plątać wszystko i przestaniemy po omacku się obijać, ale nagle zrozumiemy, aha, tu chodzi o Boga i Jego dzieło i w tym świetle wszystko, również wiarę Marii, muszę rozpatrywać. Także można powiedzieć, że przestańmy wreszcie podlizywać się katolikom i feminizującym siostrom w kościołach protestanckich, mówiąc takie bzdury, moim zdaniem, że my też szanujemy Maryję. Słuchajcie, jeżeli rzeczywiście chcemy coś powiedzieć w tym rodzaju, to już mówmy wszystko, tylko błagam, pozostawmy, nie wspominajmy tego słowa też. Tylko broń Boże, nie mówmy tego słowa też. Powiedzmy, my szanujemy Marię. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mówimy też, to sugerujemy, że mówimy o tej samej osobie. podczas gdy Maria i Maryja to nie jest, ani nie jest to ta sama osoba, ani nie jest to ten sam szacunek. Słuchajcie, szacunek oddawany Marii czy Maryi w Kościele katolickim i szacunek, który my darzymy Marię jako przykład wiary, mają się tak do siebie, czy są tak oddalone od siebie całe miliardy lat świetlnych. To są zupełnie jakościowo inne rzeczy. Tak więc przestańmy mówić rzeczy, które po prostu nie są prawdziwe. Prawda jest taka, że nie szanujemy waszej Maryi, szanujemy was, naszych przyjaciół katolickich, ale to wcale nie oznacza, że będziemy milczeć, kiedy się nadarza okazja ku temu, aby składać świadectwo. Bynajmniej, prawda jest taka, że całkowicie odrzucamy Maryję, którą katolicy sobie wymyślili, która tak naprawdę nie ma nic wspólnego z Biblią, która naprawdę jest aberracją, odciągnięciem ludzi od Chrystusa i prawdziwej pobożności. Tak więc czym jest, czy o co chodzi w tym urywku? I zobaczcie werset od 31 do 33 i następnie 34 i 35. Przeczytam te wersety jeszcze raz. Werset 31, pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza. I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Tak więc przesłaniem Ewangelii, przesłaniem Wigilii, przesłaniem dzisiejszego wieczora i tego urywka jest właśnie to, na czym skupiają się, jeżeli zauważyliście, wszystkie urywki czytane dzisiejszego poranka. Królestwo nadchodzi. Oto Dawid, jego potomek, będzie królem na wieki. Co więcej, ciekawe jest to, że Bóg wspomina również Jakuba i jego przymierze, które on zawarł z Bogiem, a przecież dom Jakuba To jest nasz dom. Dom Jakuba, my jesteśmy domownikami domu Jakuba. Ewa, jakbyś mogła. W pierwszej Mojżeszowej, urywek, który pewnie słyszeliście wielokrotnie, to jest to przymierze, które Jakub zawiera ze swoim Bogiem. I mówi, i złożył tam Jakub ślub i powiedział, jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, którą się udaję, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim, a kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, nami, czyli nami, i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Czyli oto przymierze Jakuba, oto przychodzi wreszcie wypełnienie tego przymierza, wreszcie przychodzi przypieczętowanie tego ślubu i spełnienie tego ślubu, który Jakub zawarł z Bogiem. Ewa, jakbyś mogła z powrotem. Co więcej, w wersecie 34 i 35, a Maria rzekła do anioła, jak się to stanie, skoro nie znam męża? Czyli oto Bóg daje łaskę, Bóg daje obietnicę, następnie posyła syna, który będzie Synem Najwyższego, będzie wielki, będzie panował na tronie ojca Dawida. I teraz zobaczcie, 35 werset. I odpowiadając anioł rzekł jej, Duch Święty stąpi na ciebie, i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Tak więc nadchodzi nowe stworzenie. Słuchajcie, pamiętamy, jak Duch Boży zacienił można powiedzieć, i uporządkował stare stworzenie. To on unosił się nad wodami pierwszego stworzenia. Podobnie i tutaj on wyprowadzi odnowę wszech rzeczy. Zobaczcie, to Duch Święty odnowił nas, odnowił nasze domy. To Duch Święty zaprowadza swoje porządki. To Duch Święty zacieni Marię, pocznie i porodzi Syna, który nas zbawi. Zwróćmy uwagę, że już tutaj jest zapowiedź Jego dzieła. To, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Słuchajcie, kiedy Bóg mówi o kimś, że jest święty, od razu wiemy, po co to, co się urodzi, przyjdzie. Jeżeli Bóg mówi o kimś, że jest święty i beznagany, no to już wiemy, co się będzie działo następnie. To już nieomal, że możemy zamknąć Biblię, dlatego że wiemy dokładnie, co będzie następną rzeczą. Oczywiście przeczytaliśmy Księgę Hioba, wiemy, co się będzie działo. Jeżeli ktoś zostaje opisany jako święty, to oznacza nic innego, jak tylko jedną rzecz, że oto jest ktoś, kto przychodzi i kto jest gotowy, aby być złożony w ofierze. Jeżeli ktoś jest święty i beznagany, to uwaga, za chwilę pod nim zostanie podłożony ogień. Ogień ciężkiej próby. I słuchajcie, podobnie jest z nami. Jeżeli Bóg nas umiłował, jeżeli Bóg nas kocha, jeżeli Bóg nas miłuje, zgadnij, co się będzie z nami działo. Jeżeli Bóg nas opisuje jako świętych i nieskalanych, zgadnij, co się będzie z nami działo. No nic innego, jak tylko to, że będziemy przechodzić przez próby ognia, tak jak on przeszedł przez próbę, tak samo i my musimy biec jego śladem, szlakiem, który on wytyczył. Tak więc, jak już powiedziałem, w samym sercu tego urywka widzimy każdą osobę trójjedynego Boga, każdą osobę trójjedynego Boga w działaniu i to w działaniu w pełnym chwały. Podczas gdy na peryferiach jest Maria, postać, która nabiera sensu, ale w jakim świetle? Ona nabiera sensu tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli postawimy jej postać w świetle działania Boga. I zobaczcie, cały urywek zaczyna się od w szóstym miesiącu. W szóstym miesiącu Łukasz, jak żaden inny, bardzo skrupulatny, chronologiczny, wszystko po kolei. I tutaj cała chronologia. W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret. Tutaj cała chronologia opiera się o dzieciątka, opiera się o niemowlaczki. Szósty miesiąc, i chodzi właśnie o szósty miesiąc, ciąży Elżbiety. Oto anioł Gabriel, który najpierw został, przeczytajcie sobie to w domu, został posłany do Zachariasza, gdzie spotkał się z odpowiedzią niewiary. Teraz przychodzi z wątpienia, teraz przychodzi do Marii ubogiej w Galilei, czyli w takim miejscu podłym, dość pogardzanym w mniemaniu ówczesnych Żydów. Przychodzi i mówi. Jedna rzecz, która jest dość interesująca, o czym już wspomniałem. Zwróćcie uwagę, werset 28, i wszedłszy do niej. Widzicie, jeśli chodzi o Zachariasza, dlatego że akcja się tam dzieje się w miejscu najświętszym, w świątyni, tam anioł nie wchodzi, ale ukazuje się. Podczas gdy tutaj wszedłszy do niej, mówi, rzekł, bądź pozdrowiona. Czyli pozdrowił. Dzieci, mówicie dzień dobry. Moim zdaniem to jest też dobra lekcja dla nas wszystkich z dobrego wychowania, aby mówić dzień dobry, kiedy wchodzi się gdzieś do czyjegoś domu. lub kiedy widzi się kogoś pierwszy raz w ciągu dnia. Pozdrowił i następnie rzekł: łaską obdarzona. Słuchajcie, to jest nie do uwierzenia wręcz. Mówię, że nieco amunicji wam chyba dodam dzisiejszego dnia. To jest nie do uwierzenia, jak złe i przewrotne tłumaczenie Wulgaty powiada: łaskiś pełna, gratia plena, łaskiś pełna. Oczywiście nie ma absolutnie mowy o czymś takim, łaską obdarzona, ta, która otrzymałaś łaskę od Boga. To jest, nie ma tutaj żadnych jakichś wątpliwości tekstowych. Łaską, ta, która zostałaś łaską obdarzona, a nie łaskiś pełna. Widzicie, Kościół katolicki mówi łaskiś pełna, pełna łaski. I co to teraz oznacza? No teraz oznacza to, że teraz Maria może rozdzielać łaski, co jest po prostu odrażającym błędem. Biblia nigdzie nie mówi, że mamy się udawać do zmarłych i prosić o łaski. Ale właśnie z tego tłumaczenia, czy na tym tłumaczeniu Wulgaty, Kościół katolicki to opiera, że teraz oto Maria rozdziela łaski. Ale słuchajcie, robi się nawet jeszcze gorzej. Nie dość, że ona jest w Kościele katolickim uważana za tą, która rozdziela łaski, ale to aż trudno uwierzyć. Słuchajcie, to jest właśnie, patrzycie na to, to jest sztandarowy urywek, którym katolicy uzasadniają niepokalane poczęcie. Niepokalane poczęcie, czyli to, że Maria, nie chodzi o Jezusa, niepokalane poczęcie oznacza, że Maria została poczęta bez grzechu. Bez grzechu. No i oczywiście w całej scholastycznej teologii katolickiej tak musiało być, ponieważ w taki sposób katolicy chcą uchronić Marię, Jezusa przed grzechem. Słuchajcie, nic z tych rzeczy. Łaskiś pełna. Katolicy mówią, że oto widzimy, że Maria od samego początku była bezgrzeszna. Maria była tak samo grzesznym człowiekiem, jak każdy inny. Ale co to znaczy łaską obdarzona? Na kogo wskazuje ten zwrot, wszedłszy do niej, powiedział: bądź pozdrowiona łaską obdarzona. Skąd otrzymała tą łaskę? I widzicie, jeżeli w taki sposób to ujmiemy, tak jak należy zresztą, tak jak tam stoi napisane, oczywiście wszystko wskazuje na naszego Boga, że to On jest dawcą łaski, że to On jako jedyny. Słuchajcie, nikt nie rozdziela łaski jak tylko nasz Bóg. My mamy być łaskami i rozdzielać łaski. Ale słuchajcie, niech nikt z nas nie będzie zwiedziony przez siebie samego, że my rozdzielamy łaski z siebie samych. Słuchajcie, jeżeli macie cokolwiek dobrego do dania komukolwiek, czy usłużenia komukolwiek w jakikolwiek sposób, to tylko dlatego, że wcześniej otrzymaliście to od Boga. Tak więc jedynym, prawda wciąż pozostaje niezmienna, że jedynym dawcą łaski jest Bóg. On jako jedyny jest źródłem wszelkiej łaski. I to wskazuje, łaską obdarzona, wskazuje właśnie na dzieło naszego Boga. Co więcej, Pan z Tobą. Słuchajcie, ten zwrot, błogosławionaś Ty między niewiastami, najprawdopodobniej większość tłumaczeń w ogóle tego zwrotu nie ma. Tego zwrotu nie powinno być. Ten zwrot pojawia się w późniejszych, późniejszych manuskryptach. Ten zwrot natomiast oczywiście pojawia się dokładnie w takim brzmieniu dopiero w wersecie 42. Tutaj w zasadzie jego nie powinno być. Czyli łaską obdarzona, Pan z Tobą. Czyli jeżeli jest jakieś błogosławieństwo, jeżeli jest jakaś łaska, wychodzi ona jedynie z bliskości z Bogiem. Pan z Tobą, łaską obdarzona. Jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym nam wszystkim zwrócić uwagę. Takie pytanie. Jakie są znaki łaski w Twoim życiu, w naszym życiu, w jakimkolwiek, u kogokolwiek w życiu? Jakie są znaki, oznaki łaski? Bogactwo? No, niektóre teologie tak mówiły. Bogactwo, dobre pochodzenie, wiek, mądrość. Jaka i co jest oznaką Bożej łaski w Twoim życiu? I widzicie, nic z tych rzeczy w tym przypadku, który mamy tutaj. Oto anioł zwraca się do dziewczęcia, młodej nastolatki, mówi jej łaską obdarzona, podczas gdy ani jej pochodzenie, ani nie widać tego po stanie materialnym. Co więcej, mówi jej łaską obdarzona, a jednocześnie rujnuje jej reputację, niszczy jej reputację, ale mówi łaską obdarzona. Tak więc, kto ma łaskę od Boga? Słuchajcie, pamiętajmy o tym, że łaska od Boga czasami wygląda jak antyłaska. Łaska od Boga niekoniecznie wygląda tak, jak my byśmy według naszych mniemań sobie wyobrazili, że tak powinna wyglądać, bo częstokroć łaska od Boga wygląda jak przekleństwo, a nie łaska. Tak więc nie oceniajmy siebie nawzajem zbyt pochopnie, bo oto tutaj mamy przykład. I zobaczcie, wersety 29 do 30. Anioł wszedł, powiedział: Pan z Tobą, jesteś łaską obdarzona. I teraz Maria się zatrwożyła tymi słowy i rozważała, co spotykamy wielokrotnie. Usiłowała zrozumieć, co się naprawdę dzieje. Słowo Boże dotknęło ją głęboko. Nie zlekceważyła Bożego Słowa, ale wręcz odwrotnie, Słowo Boże okazało się ciężkie w jej życiu. Ona zatrwożyła się tym Słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Tak więc Maria, młoda, jak już powiedziałem, kilkunastoletnia dziewczyna, wystraszyła się tego, co się działo. Anioł pociesza ją i ponownie, już drugi raz zapewnia ją, że jej udziałem jest łaska, jej udziałem jest łaska u Boga. Została wielce ubłogosławiona. To samo słowo, które znajdujemy, tylko jeden raz, tylko w innym jeszcze miejscu w Nowym Testamencie, w szóstym rozdziale, w szóstym wersecie pierwszego rozdziału listu do Efezjan. 34 werset. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? Jak to się stanie? Słuchajcie, są pytania, to pytanie brzmi całkiem podobnie jak pytanie zwątpienia, które przed chwilą usłyszeliśmy w wydaniu Zachariasza, ale są pytania z wiary, są też pytania z podważania wiary. Są pytania z wiary, są pytania z niewiary. Pamiętacie, podobnie ze skargą. Hiob skarżył się i narzekał, ale nie popełnijmy tego błędu, myśląc, że jego skarga płynęła z niewiary. Nic z tych rzeczy. Jego skarga i narzekanie płynęło właśnie z jak najgłębszej wiary. Inni narzekają, dlatego że nie wierzą. I teraz ten werset wskazuje na jeden z fundamentów naszej wiary. I tym fundamentem naszej wiary jest to, że Maria była dziewicą aż do urodzenia naszego Pana Jezusa. Zobaczcie, jakże wyszydzane jest to przez niewierzących, jakże wyszydzana jest to prawda, jakże podważana jest to prawda, podczas gdy Słowo Boże jasno stwierdza, że Maria była dziewicą, już samo to pytanie na to wskazuje, jak to się stanie, skoro nie znam męża. Anioł jej odpowiada, otóż Duch Święty zacieni cię i poczniesz Syna Bożego. I teraz, żeby ją pocieszyć, anioł odwołuje się teraz do znajomych okoliczności i mówi, 36 werset, i oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. Tak więc nie bój się, dlatego że Bóg zaczyna wielkie dzieło, Bóg dokonuje wielkiego dzieła, również twoja krewna Elżbieta poczęła i w starości jest już w szóstym miesiącu ciąży. I 37 werset, bo u Boga żadna rzecz nie jest możliwa, nie jest niemożliwa. Tak więc wszystko chodzi o chwałę Boga. Wszystko skupia się na Jego dziele. U Boga żadna rzecz czy słowo nie będzie niewykonalne w dosłownym tłumaczeniu. Biblia Gdańska tłumaczy werset 37, bo nie będzie niemożne u Boga żadne słowo, bo nie będzie niemożne u Boga żadne słowo, czyli wszelka rzecz, każde słowo, które On wypowiedział, On ma też moc je wykonać. I teraz pada odpowiedź Marii, przypomnę jeszcze kontekst. Słuchajcie, młodziutka nastolatka, można powiedzieć, zadziwiająca odpowiedź. Gdybyśmy nie wiedzieli, że to Boża łaska, po prostu niezrozumiała odpowiedź. Słuchajcie, ale podobne rzeczy, czy z podobnymi rzeczami i wy macie do czynienia w waszych domach. Tak jak widzimy wierność naszych dzieci, też się radujemy więcej. Jesteśmy zdziwieni. Jesteśmy zdziwieni. Też dziękujemy Bogu za Jego wierność w ich życiu. Kiedy widzimy wierność dzieci naszego Kościoła, to jesteśmy, powinno to być krystalicznie czyste w naszych umysłach, że Boża łaska, tylko Boża łaska, tylko ona jest tutaj w działaniu. I podobnie mamy tutaj. Tak więc słuchajcie, pamiętajmy o kontekście. Młoda dziewczyna na początku życia, bez męża, zachodzi w ciążę. Cała jej reputacja na resztę życia jest już załatwiona na cacy. Zrujnowana, innymi słowy. Cała jej reputacja będzie uważana za cudzołożnicę do końca swoich dni. Syna, którego urodzi, będą nazywali z nieprawego łoża, ujmując to delikatnie. Pamiętacie z Ewangelii Jana, kiedy pełni nienawiści żydowscy przywódcy mówią, zwracają się do Jezusa, my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu, w domyśle, tak jak ty. My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu, tak jak ty. I teraz nastolatka młoda bała się, nie rozumiała jak, nie wiedziała, co się dzieje, jak się dzieje, w jaki sposób, ale jej odpowiedź była odpowiedzią wiary, ufności. Nie wiem, co się dzieje, ale ufam Tobie. 38 werset. I rzekła Maria, to ja, służebnica, niewolnica, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego, i anioł odszedł od niej. Jestem służącą, niewolnicą Pana, niech mi się stanie. Wulgata ujmuje to jako fiat, podobnie jak w pierwszym rozdziale Biblii. podczas gdy tak naprawdę nie chodzi tutaj o jakąś rezygnację czy zgodę, a już na pewno nie chodzi, jak niektórzy katolicy, teolodzy już podróżują w dziwne rejony i mówią, że to jest rozkaz wręcz. Niech mi się stanie, że Maryja wydała rozkaz, fiat, tak jak niech się stanie z pierwszych rozdziałów. Nic z tych rzeczy. Najwyraźniej to, co jest tutaj, czy o co tutaj chodzi, to jest nic innego jak tylko modlitwa Marii. Maria modli się i modli się o co? Słuchajcie, to jest przykład dla nas i zachęta dla nas. Oto jest modlitwa wiary i na czym polega modlitwa wiary w naszym życiu? Maria modli się o Bożą wolę w jej życiu, aby to słowo, które usłyszała od Boga, tą obietnicę, którą od Boga otrzymała, aby to słowo się wypełniło. Maria pragnie, by Boży plan się realizował w jej życiu. Słuchajcie, jak całkiem niezła modlitwa dla każdego z nas. Według słowa Twego, w zgodzie z Twoim słowem, w zgodzie z Twoją wolą, niech mi się stanie. Słuchajcie, reakcja Marii rozpoczyna się od strachu, jakiejś niepewności, kończy się na poddaniu i modlitwie, by Boże powołanie się wypełniło w jej życiu. Słuchajcie, jedna rzecz, która jest bardzo istotna, o której pamiętajmy, że to nie my wybieramy swoje powołania. Tak jakby nam się wydało, że tak robimy, to nie my wybieramy swoje powołania, ale Bóg. I teraz co się następnie dzieje? No otóż według tego urywka, schematu tego urywka, jak już to już wspomniałem, następnie przez Ducha Świętego Bóg wyposaża nas, obdarowuje nas, ku jakiemu celowi? Po to, by je wypełnić. Tak więc nie my wybieramy, dlatego nie mamy co narzekać, nie mamy co walczyć, nie mamy co się wściekać, nie mamy co czuć żal nad sobą samym, dlatego że to Bóg obiera nam nasze powołania. Co więcej, przez Ducha Świętego wyposaża nas, aby je wypełnić. Tak więc mamy poddać się Jego powołaniu w naszym życiu, Jego prowadzeniu, zamiast narzekać lub zamiast nic nie robić. Tak więc nie wybieramy naszych powołań, nie wybieramy Bożych planów na nasze życie. Częstokroć boimy się, nie rozumiemy, co się dzieje, ale Jego łaska, Jego życzliwość, jak widzimy, wystarczy. Wiemy, że Jego plany, choć często wydają się wielkim utrapieniem, często wydają się ciężkie, częstokroć wydają się niezrozumiałe, jednak Jemu możemy ufać, dlatego że wiemy, ku czemu to prowadzi. Prowadzi to do nie do opisania chwały. Tak więc ten schemat, który widzimy, oby ten schemat stał się schematem naszego życia, abyśmy w cichości poddawali się Bogu, służyli Mu z ufnością, wiedząc, że On wie, co czyni. Choć my częstokroć nie wiemy. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za Twoją pociechę. Dziękujemy, że Ty, o Panie, przychodzisz, pocieszasz nas, że Ty, o Panie, sprawiasz, że nawet w trudach jesteśmy w stanie i w niezrozumieniu jesteśmy w stanie trwać, trzymać się Ciebie i ufać Tobie. Dziękujemy Ci jeszcze raz za chwałę Twojego zbawienia. Dziękujemy Ci, że nadchodzi dzień, kiedy zobaczymy, jak wielka jest to chwała, jak wielkie jest to zbawienie, jak wielki dramat i nie do opisania tragedia czekała nas, jak okropne piekło czekało, aby nas pochłonąć, a z którego Ty swoją miłością nas uratowałeś. Dziękujemy Ci, Tobie niech będzie cała cześć i chwała. Amen.